Pan premier Jan Olszewski jest teraz z nami. Witam serdecznie, panie premierze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie premierze, 4 czerwca 1992 roku wychodził pan z Sejmu z przeświadczeniem, że spokojnie może Polakom spojrzeć w oczy. Ludzie, którzy obalali pana rząd, przejęli władzę, to jest m.in. Donald Tusk, jest na szczycie do dzisiaj, od 6 lat jest premierem. Gdyby popatrzeć, panie premierze, na 4 czerwca 1992 roku w kategorii strat i zysków, czy opłacało się być odważnym, czy opłacało się wychylić, panie premierze?
Myślę, że nie było innego wyjścia. Trzeba było podjąć to kolosalne ryzyko, którego miałem poczucie od samego początku, od chwili, kiedy zgodziłem się na objęcie funkcji premiera, szefa rządu w tych warunkach, w jakich się to wtedy działo. Ale było wiadomo, że jeżeli nie podejmiemy generalnej próby sprecyzowania i określenia warunków całego procesu transformacji, takiego, który by chronił ten może rzeczywiście, powiedzmy, nie najlepszy, mający wiele obciążeń, ale jednak jedyny majątek narodowy, jaki pozostał w Polsce po 40 paru latach PRL-u. Jeżeli nie podejmiemy wyraźnych, zdecydowanych kroków, to wyprowadzenie Polski w tej chwili z takiej szarej strefy dawnych wpływów sowieckich, a właściwie w tej chwili obszaru niczyjego, to po prostu historia Polski potoczy się bardzo niekorzystnie do naszego kraju. Więc może trzeba było po prostu o zadanie nie bez, powiedziałbym, może nie bez wahania, ale miałem tę pełną świadomość, że muszę spróbować, chociaż jest to zadanie niesłychanie trudne.
Panie premierze, takim momentem zapalnym to była ta uchwała Sejmu dotycząca lustracji. Czy pana zdaniem, gdyby nie ta uchwała, gdyby minister Macierewicz nie wypełnił uchwały Sejmu, pana rząd mógłby trwać dalej, czy wkrótce też zostałby wysadzony?
Rząd, prawdę powiedziawszy, był skazany w oczach moich przeciwników na zagładę od samego początku. Jego powstanie było w ogóle możliwe w takich warunkach, że przeciwnicy uważali, że on po prostu potrwa w najlepszym razie parę tygodni, no a może miesiąc, dwa, trzy, to góra. Że po prostu nie poradzi sobie z sytuacją, jaka w tamtym czasie w Polsce istniała. Ja przypominam, że to jest koniec roku 91. I to jest, ujawniają się wtedy wszystkie skutki społeczne i gospodarcze planu Balcerowicza i powstaje sytuacja, w której twórca tego planu, który jak wiadomo walczył o to, żeby wprowadzić tutaj bardzo ostre i zdecydowane kryteria ekonomiczne, no zdecydował, że nie ma innego wyjścia, że on uruchomi po prostu drukowanie pustych pieniędzy, mimo że to groziło w każdej chwili uruchomieniem mechanizmu galopującej inflacji. I w tej sytuacji uważano, że rząd sobie z tym nie poradzi, że trzeba w takim razie dać możliwość, powiedzmy, działania przeciwnikom układu Okrągłego Stołu i jego konsekwencji na pewien czas, żeby ich po prostu skompromitować. No tak się nie stało. Myśmy w ciągu 3 miesięcy, sam dzisiaj uważam, że to chyba z pomocą opatrzności, udało się tą sytuację opanować, udało się odwrócić ten negatywny trend w gospodarce i w finansach państwa, przygotować realną propozycję przyszłego budżetu, ustawy budżetowej, dokonać dewaluacji, trafionej dewaluacji, bo sztywnej wówczas, sztywno określanej urzędowym kursem złotówki w stosunku do dolara. To był kurs, który był morderczy dla całej gospodarki. I opanowaliśmy sytuację od 2 czy 3 miesiąca działania rządu. produkt, wysokość produktu narodowego brutto, która w poprzednich 2 latach spadła dramatycznie zupełnie. No, w granicach, które w Europie dzisiaj byłyby w ogóle traktowane jako absolutna katastrofa. Że to się rzeczywiście było nie tylko zatrzymaniu, ale bardzo powoli zaczęło rosnąć. I można powiedzieć, sytuacja gospodarcza w tym sensie została opanowana. No ale dla przeciwników, dla tych, którzy byli związani z układem Okrągłego Stołu, jego wynikającego z niego zasad, powiedzmy, w jakich prowadzono polską politykę i planowano cały proces przekształceń własnościowych w szczególności, no to była oczywiście absolutny alarm, więc było zupełnie widoczne, że będą szukane wszelkie preteksty, wszelkie możliwe okoliczności, które pozwolą ten rząd obalić. I od tego momentu to już trzeba było liczyć tylko dni, powiedzmy, do takiej próby. Do tej próby doszło, moim zdaniem, nieprzypadkowo w tym momencie, dlatego że wniosek o wotum nieufności dla rządu złożony przez ówczesnych przedstawicieli Unii Wolności dłuższego czasu już był w Sejmie, miał być procedowany, no ale do tego potrzebne było uzyskanie, powiedzmy, poparcia jeszcze innych sił politycznych, co do których mogły być przynajmniej wątpliwości. I zechcą jednak przyłączyć się do tej inicjatywy. No, decydującą rolę odgrywał tutaj oczywiście prezydent, który nie był zainteresowany w tym, żeby w tej chwili, powiedzmy, dopuścić tamtą ekipę do władzy, ponieważ między nią a prezydentem były pewne, że tak powiem, negatywne zaszłości z poprzedniego okresu, kiedy, jak wiadomo, doszło do konfrontacji, powiedzmy, kiedy Wałęsa zdecydował się kandydować na stanowisko prezydenta wbrew opinii tego politycznego zaplecza, które postawiło na Mazowieckiego. No więc na tej bardzo chybotliwej równowadze była oparta możliwość egzystencji rządu. I definitywnie chyba została ta równowaga złamana wówczas, kiedy doszło do zasadniczej zupełnie próby sił w sprawach dla Polski podstawowych, bo w tym czasie przypominam, że wtedy w Polsce była sytuacja tego rodzaju, że mieliśmy na głowie, powiedzmy, garnizony rosyjskie w dawnych radzieckich bazach i od 2 lat toczyły się zupełnie beznadziejne, nieomalże się wydawało, beznadziejne rokowania o ich ewakuację, o warunki opuszczenia tych baz. Ja kładłem duży nacisk na przyspieszenie, powiedzmy, tego procesu i strona rosyjska sprecyzowała wreszcie ostateczne warunki, pod którymi jest gotowa wycofać garnizony wojskowe z Polski. I ten warunek był bardzo zdecydowany i bardzo jasno określony. To znaczy bazy, tereny dawnych baz wojskowych zostają objęte przez wspólne przedsiębiorstwo polsko-rosyjskie, które będą miały specjalny ponadpaństwowy międzynarodowy status. No i to oczywiście była kwestia, która była zupełnie zasadnicza. No, gdybyśmy się na to zgodzili, to oznaczało, że Polska znajdzie się trwale w obszarze wpływów rosyjskich. Będzie po prostu tak zwaną bliską, najbliższą zagranicą. No to był propozycja statusu Białorusi. W tej sytuacji oczywiście nie mogła być o przyjęciu tej propozycji mowy. Rząd w tej sprawie podjął zdecydowane zupełnie stanowisko, negatywne, oczywiście odrzucenie. Przygotowywana była wizyta prezydenta Wałęsy w Moskwie, która wiązała się właśnie z podpisaniem układu polsko-rosyjskiego. A ten protokół dotyczący przyszłości baz rosyjskich w Polsce ciągle nie był wynegocjowany. I na kilka dni przed tą wizytą nagle ja się dowiedziałem w trakcie, kiedy prezydenta i ministra spraw zagranicznych nie było w Polsce, bo byli, odbywali wizytę zagraniczną chyba w Egipcie, jeżeli dobrze pamiętam. Dowiedziałem się, że przedstawiciele naszego MSZ-u bez mojej wiedzy, oczywiście bez zgody, parafowali ten propozycję radzieckiego protokołu. Czyli, że krótko mówiąc, zostaliśmy postawieni w sytuacji, że prezydent, kiedy będzie odbywał wizytę moskiewską, no właściwie już ma tylko, pozostaje mu już tylko podpisanie tej decyzji. No i tutaj zaczęły się, to były najbardziej dramatyczne dni i mojego rządu, i chyba dramatyczne dni za Polski, o których się teraz dzisiaj nie wspomina i nie pamięta.
Panie premierze, powstała wówczas koalicja strachu, wywołano w Polsce histerię. Wtedy zaczęły się epitety w stylu oszołomów, małpy z brzytwą. Nie ma pan przeświadczenia, że ta koalicja strachu trwa do dzisiaj?
Nie, no więc tego rodzaju kampania była prowadzona od samego początku. Nie była ona dla mnie niczym nowym, nie stanowiła żadnego specjalnego jakiejś takiej rzeczy, która by mnie peszyła, no bo wszystko to, można powiedzieć, mogłem się w ciągu tych paru miesięcy przyzwyczaić, ale sytuacja stała się rzeczywiście naprawdę dramatyczna, kiedy po końcu, prawda, jednak przeprowadzeniu bardzo dramatyczny sposób, nie będę teraz tego o tym mówił, bo to są rzeczy skądinąd znane, chociaż się o nich już nie pamięta i nie wspomina, doprowadziłem do tego, że w końcu został podpisany jakiś protokół w sprawie baz, który jednak gwarantował nam wyprowadzenie wojsk rosyjskich bez pozostawienia tych przedsiębiorstw. No ale prezydent Wałęsa nazajutrz po powrocie z Moskwy i po podpisaniu tego traktatu złożył, oświadczył, że z rządem nie będzie dalej współpracował i że występuje, ma zamiar wystąpić o wnioskiem o wotum nieufności. No i było wiadomo, że to już jest tylko kwestia czasu. W międzyczasie został złożony w Sejmie przez pana Korwin-Mikke. To była jego własna inicjatywa. Mam nadzieję, że własna. Nie wiem, kto mu ją podpowiedział, czy był to jego własny pomysł. Miejmy nadzieję. O przeprowadzenie lustracji, która była bardzo ważnym problemem, trzeba to było zrobić. Myśmy się do tego przygotowywali specjalną ustawę. Był powołany zespół badający archiwa państwowe w tym czasie, pozostawione przez dawną bezpiekę. No, ale ta uchwała, która zakreślała 7-dniowy termin dla rządu i żądała, żebyśmy w tym czasie oświadczyli się, powiedzmy, kto była, kto nie był agentem na podstawie tych materiałów, była oczywiście nierealna i niemożliwa w tej formie do wykonania. Ja po porozumieniu z ministrem Macierewiczem, no, byliśmy rządem, który był powołany przez parlament i odpowiadał przed parlamentem. Jeżeli parlament podjął taką uchwałę, to musieliśmy przynajmniej spróbować ją wykonać. I ustaliliśmy formułę, to znaczy, że krótko mówiąc, przedstawimy listę tych osób, które były w archiwach bezpieki odnotowane przez funkcjonariuszy bezpieki jako ich tajni współpracownicy, ale nie możemy wziąć żadnej odpowiedzialności za autentyczność tych materiałów i za to, czy one rzeczywiście będą odpowiadały prawdzie, chociaż skądinąd wcześniej, jeszcze 2 lata wcześniej, minister Milczanowski też sporządzał podobną listę, tylko bardzo tajną. I ona była no, dość podobna do listy ministra Macierewicza. Myśmy w każdym razie zaproponowali, że złożymy takie sprawozdanie przedstawiające, powiedzmy, stan archiwów w tym zakresie, znajomości archiwów bezpieczeństwa na dzień dzisiejszy i proponujemy równocześnie, aby Sejm uzupełnił swoją uchwałę przez powołanie specjalnego ciała złożonego z sędziów Sądu Najwyższego, prezes Strzembosz, który wówczas był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, wyraził zgodę na podjęcie takiej inicjatywy, aby można było wszystkie osoby, które znajdą się na tej liście, mogły być zweryfikowane, czy rzeczywiście miały coś wspólnego z tajną współpracą, z bezpieką, czy nie. No, ale oczywiście to nie zostało nigdy właściwie jakby dostrzeżone, że my składamy taką propozycję. Natomiast z dnia na dzień zorganizowano w Sejmie, powiedzmy, powstała ta, jak to ojciec powiedział, koalicja strachu, jak to się dzisiaj określa. No i wykonano zadanie w ciągu jednej nocy. Rzeczywiście pozbyto się tego kłopotliwego rządu.
Niedawno Sejm uchwalił 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. Tworzy się dzisiaj taką narrację, że Magdalenka, okrągły stół, gruba kreska, wybory, które nazywa się częściowo wolnymi, to jest fundament, jak to mówią, wolnej Polski. I stąd pytanie, panie premierze, jakby pan nazwał, jakby pan określił ten fundament trzeciej RP?
No cóż, no oczywiście jest to po prostu kwestia, powiedzmy sobie, no jakby to ten dzień ujawnia, jak dalece twórcy tej koncepcji państwa, koncepcji Rzeczpospolitej odeszli w gruncie rzeczy od ideałów Solidarności i od rzeczywistej wtedy woli narodu, która została 4 czerwca ujawniona, bo to było bardzo wyraźne wskazanie. My z PRL-u, że tak powiem, nie chcemy mieć z tym układem nic wspólnego. Chcemy rzeczywiście nowej, zupełnie odbudowanej, autentycznej, demokratycznej i niepodległej Rzeczpospolitej. No i ta koncepcja spaliła na panewce. No, krótko mówiąc, nie została podjęta przez przedstawicieli strony solidarnościowej, którzy zgodzili się jednak na warunki, które zostały wypertraktowane przy okrągłym stole i dzisiaj ponosimy tego wszystkie konsekwencje. Polska dzisiaj niewątpliwie nie jest krajem demokracji obywatelskiej. Połowa, co najmniej połowa wyborców trwale, że tak powiem, nie identyfikuje się z tą władzą, nie chodzi w ogóle do wyborów, wasza obojętność wobec spraw publicznych. To nie jest oczywiście przypadek, to ludzie wyciągają konsekwencje z tego, czego doświadczyli, z ich sytuacji życiowej. Polska jest dzisiaj, jeśli chodzi o strukturę społeczną, jedną z najgorszych w całej Unii Europejskiej. Konkurujemy tylko może z Bułgarią i z Rumunią, a propagowanie kraju jako zielonej wyspy, no rzeczywiście ma pewien sens po prostu dla dosyć wąskiej grupy ludzi, którzy stanowią elitę tej władzy. To jest rzeczywiście ich państwo.
Panie premierze, a czy można być w ogóle częściowo wolnym? Nawiązuje do nazwy częściowo wolne wybory.
Nie, no więc to była koncepcja, prawdę powiedziawszy, której ja zresztą byłem krytykiem od samego początku. Uważałem, że w XX wieku w Polsce, w kraju o takiej tradycji, takiej historycznej ciągłości, powiedzmy, historii tego państwa, wprowadzenie tego rodzaju rozwiązań, które były wzorowane niewątpliwie na jakichś, powiedzmy, afrykańskich pomysłach, po prostu jest czymś, co nie może się tutaj sprawdzić, ale uważałem, że w tych warunkach, jakie są, osoby, ludzie, którzy w imieniu Solidarności biorą odpowiedzialność za to, no trzeba im to spróbować, powiedzmy, zobaczyć, co z tego będzie. No rzeczywiście Polacy starali się wykorzystać tą ordynację wyborczą w tych punktach, gdzie ona pozwalała na wyraźne określenie woli narodu, to znaczy jeśli chodzi o listę krajową, którą w całości odrzucono i wyborach do Senatu, w którym właściwie przedstawiciele Solidarności zyskali 99 na 100 miejsc. Było więc jasne, że jest jasno określona wola wyborców że nie chcemy, nie przyjmujemy zasad, które zostały pretraktowane przy okrągłym stole. I to po prostu tą wolę wyborców zlekceważono wtedy. Więc to jest może nie tyle święto demokracji, bo wprawdzie rzeczywiście to był dzień, kiedy Polacy w sposób jednoznaczny określili swoją wolę, ale równocześnie to był dzień, który był jakby klęską, znaczy z przekreśleniem tego porozumienia, które później było konsekwentnie w dalszym ciągu jednak respektowane i wykonywane.
Dzisiaj wieczorem ma przemówić prezydent Komorowski, a na pamiątkę wyborów 89 roku chce ogłosić przyszły rok rokiem wolności. Internauci już żartują, że będzie to rok czekoladowego orła, nawiązując do całkowitej klapy imprezy z 2 maja. To jest, panie premierze, takie podtrzymywanie mitu, to jest próba kształtowania, nazwałbym to jako przedstawiciel młodszego pokolenia, byle jakości, braku jasnych zasad w młodym pokoleniu Polaków urodzonych już po roku 89.
Cóż, no jest dzisiaj w Polsce, powiedzmy, dojrzało pokolenie, które tamtych czasów i tamtego układu i tych przebiegu wydarzeń nie pamięta. Dla tych ludzi Polska jest taka, jaką oni pamiętają, jaką oni widzą dzisiaj. No i to jest rzeczywiście, powiedzmy, w porównaniu z tym, jak wyglądała Polska pod rządami komunistów, no, oczywiście niesłychany postęp, tylko że my równocześnie nie można powiedzieć, że dzisiaj w Polsce nic się nie zrobiło, że nie ma żadnego dorobku, bo to oczywiście była nieprawda. Ale wskutek tego, co się stało w roku 89, później w 91, kiedy został określony ten właściwie kierunek transformacji taki, który byśmy odrzucali, Polacy odrzucali, i kiedy okazało się, że powrót do tego jest właściwie próba powrotu, która była podjęta przez prezydenta i później przez rząd Jarosława Kaczyńskiego, też się nie powiodła. No właściwie od tego momentu możemy powiedzieć, że Polska straciła prawie 20 lat znakomitej koniunktury, która niestety już jest przeszłością.
Panie premierze, od 2 lat walczymy o miejsce dla telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Miejsca dostają dzisiaj najczęściej dotychczasowi oligarchowie. Betonuje się rynek medialny, by nic nie zakłóciło tej laickiej, a często, powiedzmy wprost, antykatolickiej i antynarodowej narracji. Wokół telewizji Trwam powstał ruch społeczny. Ponad 160 marszów, 2,5 miliona podpisów, głos episkopatu, samorządów, organizacji pozarządowych. Wielu ludzi boi się podpisywać po 24 latach, gdy prezydent chce ogłosić rok wolności. Wielu ludzi boi się podpisywać, by nie ponieść konsekwencji. To walka o Trwam, o wolność mediów, o pluralizm, o głos Kościoła i chyba no takie rzeczywiste poszanowanie głosu obywateli. I jakoś mi to, panie premierze, szalenie kłóci się ta nasza walka z samozadowoleniem Bronisława Komorowskiego i Donalda Tuska.
Nie, no kampania i walka, powiedzmy, o uzyskanie przez telewizję Trwam dostępu do multipleksu, no to jest równocześnie walka o dostęp do tego środka przekazu medialnego po prostu przez polskich katolików, bo przecież nie ma żadnej innej telewizji, która by reprezentowała tą znakomitą większość przecież w Polsce, jaką reprezentują katolicy. To jest dowód, jaką mamy, no pewne sprawdzenie, jak działa w Polsce system demokratycznej władzy. No i każdy, kto spokojnie, obiektywnie na to popatrzy, może sobie uświadomić, jakim systemie my właściwie, systemie demokracji, prawda, można powiedzieć, kierowanej, specyficzny sposób żyjemy, no tak to wygląda.
Rzeczpospolita Polska 2013, 4 czerwca. Ma pan premier możliwość na antenie Radia Maryja bezpośredniego zwrócenia się do rodaków, jak to było 4 czerwca 92 roku. Jakie to by było przesłanie, panie premierze? Jakie orędzie?
Myślę, że dokładnie mógłbym tylko powtórzyć to, co powiedziałem wtedy w tym moim przemówieniu. miałem wtedy świadomość, że to właściwie to głosowanie będzie decydowało na wiele lat o tym, w jakim kierunku pójdzie proces zmian w Polsce i czy rzeczywiście wywijemy się szybko na rzeczywistą demokrację obywatelską i w pełni suwerenne polskie państwo, czy będziemy mieli ciągle państwowość określaną wprawdzie jako Trzecia Rzeczpospolita, ale w istocie rzeczy bazującą ciągle na strukturach, dawnych postkomunistycznych strukturach, z którymi nie potrafiliśmy się do tej pory rozprawić. No, myślę, że w tej chwili ten nadciągający nieuchronnie kryzys będzie, jak sądzę, także jedno, równocześnie powiedzmy koniecznością nawet dokonania zasadniczej zmiany, zasadniczego odwrotu. No, mimo że w ciągu tych 20 lat ponieśliśmy ogromne straty, że w ciągu tych 20 lat, co więcej, nie uzyskaliśmy całego szeregu rzeczy, które można było przeprowadzić, no w szczególności stosunki własnościowe, zwracam uwagę, w Polsce są na dobrą sprawę przecież zupełnie anachroniczne. No, Polska jest jedynym krajem postsowieckiej demokracji, w której nie przeprowadzono żadnej reprywatyzacji, gdzie w zasadzie do tej pory nie wiadomo, jak dysponuje się majątkiem narodowym. Więc można powiedzieć, ciągle jeszcze walczymy. Na przykład sprawa ogródków działkowych, która 20 parę lat nie została uregulowana i w tej chwili jest jakby próba przejęcia tego, powiedzmy, odebrania tym ludziom tego, co oni prawie przez pokolenie, że tak powiem, posiadali. Więc muszę powiedzieć, że w tej chwili zbliżamy się w moim odczuciu do pewnego przełomu, który, mam nadzieję, przywróci posiadanie, tak jak wtedy mówiłem, że to dogłosowanie 4 czerwca będzie decydowało, czyja będzie Polska, tak teraz ten kryzys i jego rozwiązanie zdecyduje o tym, czy ona w dalszym ciągu będzie krajem oligarchicznym, czy też będzie to rzeczywiście autentycznie obywatelska demokracja, o którą wtedy walczyliśmy.
Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę. Duży szacunek. Cieszę się także, że od października będzie możliwość spotkania z panem premierem podczas wykładów, które pan premier podejmuje w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i będzie też bezpośrednie przełożenie właśnie na to młode pokolenie Polaków urodzone już po roku 89, a nawet po roku 92.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże ojcu. Szczęść Boże radiu.
Szczęść Boże, pan premier Jan Olszewski był naszym gościem.